Tytuł tygodnia.
Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Wydawnictwo Dębogóra. Mówi szef wydawnictwa Dębogóra, Bogusław Kiernicki.
Objawienia prywatne mają swoje miejsce w teologii, w pobożności katolickiej. Można powiedzieć najczęściej w takiej pobożności ludowej. Wielu mówi, że dystansujemy się od tego, to nie jest nasza ścieżka, wystarcza przecież Pismo Święte i doktorzy Kościoła. Ale drogi Kościoła też podążają, prowadzą też w inny sposób. I ten język, szczególna pobożność, jakieś wyczucie na struny, które się tam znajdują. Czasami jest to takie porównywalne z poezją czy z beletrystyką. Ktoś może powiedzieć, że po co nam powieść historyczna, jak mamy dobre opracowania historyczne, a przecież nic tak nie inspiruje i nie tłumaczy, nie zachęca jak dobra powieść, czy nie wchodzi w głąb jak poezja, która jednak ma też inną dziedzinę. I tak należy postrzegać również objawienia prywatne, które dają nam po prostu, otwierają nowe drzwi, nowe okna, poruszają inne struny niż te, które znamy chociażby z czytań Pisma Świętego, z lekcji, które są co niedzielę słuchane w kościele. To jest coś innego, chociaż powinno prowadzić do źródła, tak? To one nie zastępują ani Pisma Świętego, ani nauki kościoła, ani katechizmu, ale są jakimś wprowadzeniem i rozszerzeniem i przede wszystkim jakąś tam uprawą tej kultury. Kultury w sensie przede wszystkim oczywiście tej religijnej, tej pobożności, ale takiej kultury w ogóle, która wewnątrz człowieka drzemie.
Tytuł tygodnia.
Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Wydawnictwo Dębogóra. Czyta Andrzej Ciborski.
Stół biesiadny był wąski. Mniej więcej tak wysoki, że mężowi stojącemu sięgał na pół stopy nad kolana. Kształt zaś miał wycinka kołowego o ściętym łukowo końcu. Od strony wewnętrznej, wklęsłej, naprzeciw siedzenia Jezusa było wolne miejsce, kędy wnoszono potrawy. Jeśli dobrze sobie przypominam, to po prawej ręce Jezusa znajdowali się Jan, Jakub starszy i Jakub młodszy. Dalej u prawego wąskiego boku stał Bartłomiej, obok niego przy wewnętrznej wklęsłej stronie stali Tomasz i Judasz Iskariota. Po lewej ręce Jezusa stał Piotr, dalej Andrzej i Tadeusz, przy lewym wąskim boku Szymon, dalej przy stronie wklęsłej Mateusz i Filip. Na środku stołu postawiono misę z barankiem paschalnym. Głowa jego wsparta była na skrzyżowanych łapkach przednich, tylne nóżki wyciągnięte były wzdłuż. Baranek obłożony był w koło czosnkiem. Dalej stała misa z pieczywem paschalnym. Po jednej jej stronie była misa z zielem, ustawionym prosto i gęsto, tak jak rośnie. Z drugiej strony stała znów misa z małymi wiązankami gorzkiego ziela, podobnego do ziół używanych przy balsamowaniu. Przed Jezusem stała jeszcze czara z jakimś zielem żółto-zielonym i druga z brunatnym sosem. Jako talerze służyły okrągłe, wklęsłe placki. Noży używano kościanych. Po modłach gospodarz położył przed Jezusem nóż do podzielenia baranka paschalnego. Postawił też przed nim kubek wina, a następnie nalał z konwi wina do 6 kubków stojących na stole, przeznaczonych po jednym dla 2 apostołów. Jezus pobłogosławił wino i wypił swój kubek, i apostołowie pili po 2 z jednego kubka. Jezus podzielił baranka na części. Apostołowie podawali mu za pomocą pewnego rodzaju szczypców swe placki. Jezus kładł na nie każdemu jego porcję, a oni zaraz ją spożywali, oskrobując mięso kościanymi nożami. Później kości spalono. Potem zjedzono jeszcze cokolwiek czosnku i ziela maczanego w sosie. Baranka spożywano na stojąco, tylko wspierając się nieco na poręczach siedzeń. Następnie Jezus rozłamał jeden placek, kawałek schował pod nakrycie, a resztę rozdzielił. Gdy zjedli i to, znowu przyniesiono dla Jezusa kubek wina. Lecz Jezus, podziękowawszy, odsunął wino i rzekł: weźcie to wino i rozdzielcie między siebie. Odtąd nie będę już więcej pić wina, dopóki nie przyjdzie Królestwo Boże. Wypiwszy po dwóch z jednego kubka wino, zaśpiewali apostołowie. Potem Jezus pomodlił się, czy też miał krótką naukę. Nastąpiło jeszcze ogólne mycie rąk, po czym biesiadnicy spoczęli na swych siedzeniach. Dotychczas bowiem stali wszyscy. Przy końcu tylko opierali się nieco o poręcze, a wszystko odbywało się o ile możności jak najszybciej. Jezus podzielił również na części baranka przeznaczonego dla świętych niewiast, spożywających wieczerzę w bocznym budynku. Jedzono jeszcze trochę ziół i sałaty z sosem. Jezus był dziś radosny i wesoły, jakim go nigdy jeszcze nie widziano. Prosił też apostołów, by na teraz zapomnieli o wszelkich troskach. I Najświętsza Panna z wesołością odgrywała rolę gospodyni przy stole świętych niewiast. Nieraz przystępowała do niej któraś z nich i szarpała ją lekko za szatę, by jej coś powiedzieć, a ona natychmiast z nieopisaną prostotą zwracała się w tę stronę. Widok ten bardzo mnie wzruszał. Podczas gdy apostołowie spożywali zioła, Jezus rozmawiał z nimi miło i serdecznie. Powoli jednak spoważniał i posmutniał. Wreszcie rzekł: jeden z was mnie zdradzi, ten, którego ręka spoczywa z moją ręką na jednym stole. Pan właśnie rozdzielał ziele, sałatę, której tylko jedna misa stała na stole. Sam rozdzielał po swojej stronie, a Judaszowi siedzącemu na ukos naprzeciw polecił uczynić to samo po drugiej stronie stołu. Wszystkich strach zdjął, gdy Jezus wspomniał o zdrajcy. Jezus nie wyjawił przez to zdrady Judasza przed innymi, gdy mówił: zdradzi mnie ten, którego ręka spoczywa z moją na stole, lub który macza ze mną rękę w misie. Bo znaczy to tyle, co jeden z 12, którzy ze mną jedzą i piją, z którymi dzielę mój chleb. Słowa bowiem maczać z kimś rękę w misie były wyrażeniem ogólnym do określenia ścisłego, najpoufniejszego obcowania z kimś. Lecz Jezus chciał zarazem także przestrzec Judasza, bo rzeczywiście, mówiąc powyższe słowa, umaczał równocześnie z nim rękę w misie. A dalej tak mówił: idzie teraz na śmierć Syn Człowieczy, jak o nim napisane jest w Piśmie. Biada jednak człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby dla niego lepiej, gdyby się był wcale nie narodził.
Tytuł tygodnia.